Trzy dodatnie plus ujemne, a w studio publicyści Bartosz Marczuk, Rzeczpospolita.
Witam serdecznie.
I Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panowie. Pan prezydent potwitował i wyjechał do Japonii.
Ale to skąd wiadomo, że to pan prezydent tweetował?
Dzisiaj, była informacja, a to jest dobre pytanie właśnie.
To nie on tweetuje, że to nie... Przejął ktoś chyba jego konto na Twitterze. Tak.
Wrogie przejęcie Twittera? Znaczy, coś takiego chyba... Nie, ja myślę, że to jednak jest jakiś pomysł na kampanię wyborczą.
No chyba prezydent nie ma specjalnie pomysłu na kampanię wyborczą i to wyraźnie widać. I to nie tylko mówią mu nieżyczliwi, ale z informacji, które gdzieś tam wewnętrznie w platformie docierają, to ewidentnie jest tak, że on nie był zupełnie przygotowany na to, co zgotował mu Andrzej Duda, bo faktycznie Duda jest w natarciu. Jest, powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że aż tak dobrze będzie tę kampanię prowadził i aż tak dobrze wypadnie kandydat PiSu. No i też trzeba pamiętać, że zaplecze prezydenta, jeśli chodzi o robienie takich nowoczesnych, energicznych kampanii wyborczych, no to tam specjalnie nie ma ludzi do tego. Jest chyba tylko ten poseł Tyszkiewicz, który coś tam niecoś wie na ten temat. Także no nie wygląda to dla pana prezydenta najlepiej. No, teraz
nawet wzbudziło to zaniepokojenie niektórych dziennikarzy, tych, którzy, jak mówią, my, którzy tutaj popieramy pana prezydenta, dlaczego musimy czekać, aż coś pan prezydent zrobi.
Może jakiś list otwarty wkrótce się pojawi z ręknionej inteligencji prorządowej czy proprezydenckiej, no, ale mówiąc poważnie, no, ja zgadzam się, że kampania prezydenta jest bardzo słaba, wręcz żenująco słaba, natomiast no, jest taka, wydaje mi się, nie bez powodu, znaczy słabość konkurencji tutaj była czynnikiem głównym, który skłonił prezydenta do gnuśności i z tej gnuśności on jakoś nie potrafi się wydobyć, natomiast czy rzeczywiście Duda radzi sobie aż tak dobrze? Mogę się zgodzić, że on się radzi sobie lepiej niż większość ludzi oczekiwała, ale ja byłem mocno zdziwiony zachwytami nad konwencją Dudy, bo tam nie było, jeżeli chodzi o program, żadnych świeżych, nowych haseł, żadnego odwołania do palących problemów Polski. Troszkę takiej bieżączki politycznej, podlizania się a to górnikom, a to rolnikom. No i co było istotne w kontekście tego, co Duda wcześniej prezentował, to to, że wreszcie pokazał, że chce walczyć, bo wcześniej wyglądał na zawodnika, który kompletnie nie ma wiary w zwycięstwo. No i że sprawnie mówił, prawda, konwencja była poprawnie zorganizowana, mniej więcej na poziomie z 2005 roku, więc PiS po serii dziadowskich konwencji wreszcie zaprezentował coś na przyzwoitym poziomie. No i to jest jakby tyle, natomiast no, wzrost Dudy w związku z tym sondażowy spadek prezydenta jest zasłużony i logiczny. Natomiast no, bardzo daleko wciąż do wyrównanej rywalizacji. No, żaden sondaż właściwie nie wskazuje na to, żeby prezydent Komorowski mógł się czuć poważnie zagrożony. No, co jest zagrożone, to, że będzie druga tura i to w zasadzie tyle, ale to też jeszcze nie wydaje się przesądzone, choć coraz bardziej prawdopodobne i oby tak rzeczywiście było.
Doktor Flis wyliczył, że jeśli będzie druga tura, to wygrają Duda właśnie.
No, nie dokładnie to wyliczył. On wyliczył przepływy elektoratów, które przy założeniu, że wszyscy wyborcy PiSu głosują na PiS, wszyscy wyborcy SLD na kandydata SLD i tak dalej.
Tak, zgadzam się, trochę to filternie mówię.
Jest to takie mechaniczne trochę wyliczenie. Natomiast no, rzeczywiście jest ciekawe, zaskakujące, bo pokazuje, że wiatr w żagle ma w gruncie rzeczy tak zwana Polska Solidarna, tak? Natomiast no, do tej pory, zanim Duda zrobił to swoje przyspieszenie, to mniej więcej połowa wyborców PiSu chciała głosować na Komorowskiego i to jest pewien poważny i zasadniczy atut Komorowskiego.
Weźmy pod uwagę może to, kampanii, że prezydent Komorowski tak naprawdę prowadzi kampanię wyborczą nieustającą od 5 lat, a Andrzej Duda właściwie zaczął kampanię wyborczą parę tygodni temu, więc jeżeli taka dynamika, jaką widzimy w sondażach, zostanie utrzymana, to ta druga tura rzeczywiście może. Poza tym chyba no jest jakiś powód, dla którego otoczenie prezydenta ewidentnie boi się drugiej tury. Znaczy, nie bardzo ma pomysł na nią.
Pierwsza rzecz, wiadomo, że jeżeli się startuje z bardzo niskiego pułapu, to te pierwsze przyrosty są duże. Później każdy kolejny punkt procentowy jest trudniej wyrwać. To jest pierwsza sprawa. Druga, Ewidentnie te tendencje widać, że w sondażach są takie, że druga tura się chyba odbędzie i biorąc pod uwagę też no, kompletną właśnie niemrawość. Mnie na przykład fascynuje to, jak mam depeszę w papie, na przykład depesza w papie wczoraj czy przedwczoraj, 7 marca prezydent ogłosi hasło wyborcze. 7 marca prezydent ogłosi hasło wyborcze i zapowiadają to końcem lutego. No, co najmniej kuriozalne to jest. Albo nie wiem, że prezydent gdzieś tam spotyka się z jakimiś emerytami. Ja to no, oczywiście trzeba się spotykać z emerytami, później jakieś tam fotki z tego robić, ale nie ma kompletnie faktycznie pomysłu na to, jak jednak tę energiczną postawę Dudy. Ja się zgodzę, że to oczywiście jest tak, że jak się zagląda na program i zagląda się na stronę oficjalną kandydata PiSu, no to tam, jeżeli chodzi o program, no to jest marnie dość, tak? Zwłaszcza z tym zupełnie idiotycznym postulatem powrotu do tego poprzedniego wieku emerytalnego. Jeśli mówi się o tym, że chce się postawić na młodych, bo to wybrzmiewa też w ustach Andrzeja Dudy, no to nie można równocześnie domagać się powrotu do starego wieku emerytalnego, bo to młodych po prostu już chyba kompletnie wykończy finansowanie świadczeń emerytalnych dla 60-letnich kobiet. Ale zgadzam się tutaj, jeśli spoglądać na to, jak spodziewaliśmy się, że będzie Duda wyglądał, to jest dobrze. Natomiast czy to wystarczy, żeby zrobić drugą turę? Wydaje mi się, że tak.
Polemizowałbym, jeśli można, co do wieku emerytalnego. Znaczy, nie wydaje mi się, żeby to się tak bezpośrednio przekładało na ludzi młodych. Ludzie młodzi tak czy inaczej płacą podwójne składki emerytalne. Nikt ich w tej sprawie o zdanie nie pytał i nikt im również w związku z podwyżką wieku emerytalnego tych składek nie obniżał. Natomiast jeżeli wiek emerytalny miałby być cofnięty do poprzedniego poziomu, to właśnie młodym ludziom będzie lżej, bo wcześniej przejdą na emeryturę.
Oczywiście ludzie nie dostaną żadnych emerytur, błagam. Nie opowiadajmy takich głupot. Znaczy nie wiem, czy pan się spodziewa, spodziewasz tego, że dostaniesz emeryturę, którą ci w tej chwili się obiecuje. Nie da się tego sfinansować ze względu na sytuację demograficzną i obietnicę bez pokrycia.
Myślę, że jakieś emerytury będą, natomiast
młodzi
będą
zapłacą cenę
natomiast
tego,
mówisz o głupotach, to
młodzi zapłacą
łaskaw,
cenę tego, że...
Kontrargument.
Nie, tylko jedno zdanie. Znaczy, młodzi zapłacą obecnie cenę tego, że wyśle się kolejne tysiące ludzi w wieku 60 lat na emeryturę i oni zapłacą te składki, znaczy podatki, natomiast nie obejrzą swoich emerytur. W związku z tym to najbardziej uderzy w młodych.
Młodzi tak czy siak, moim zdaniem, nie obejrzą specjalnych emerytur. Znaczy, emerytury jakieś będą, natomiast one będą groszowe, one będą prawdopodobnie na poziomie około 1/4, 1/5. Takie są wyliczenia w stosunku do obecnych emerytur. To z tego się raczej nie będzie dało w ogóle żyć, albo będzie się dało żyć co najwyżej na głodowym poziomie wegetatywnym. Natomiast to, że wiek emerytalny został podwyższony, nie zmieni tej sytuacji w sposób zasadniczy. To jest tylko pomysł na to, żeby zasypać tę gigantyczną dziurę w fusie, której poprzez nieodpowiedzialną politykę, że się dorobiliśmy.
No, wywyższenie
ale to...
powszechnych przywilejów emerytalnych, jak i podniesienie wieku emerytalnego zmienia tę sytuację, dlatego że nie trzeba wydatkować miliardów złotych już, nie wiem, od 2009 roku na emerytury dla na przykład 55-letnich kobiet, które do tamtej pory masowo odchodziły z rynku pracy. Dzisiaj na przykład w Rzeczpospolitej napisałem taki tekst, gdzie pokazuje, że wskaźnik zatrudnienia starszych ludzi, czyli tych, którzy mają 55-64 lata w Polsce, jest na rekordowo wysokim poziomie. Pracuje niemal co druga osoba w tym wieku. I jeżeli czytamy to razem z tym, że jeżeli te osoby pracują, to nie pobierają świadczeń, no to tym samym ci, którzy pracują, czyli głównie właśnie młodsze osoby, nie muszą wydatkować tych pieniędzy, bo emerytury nie biorą się z nieba, obojętne czy to jest OFE, obojętne czy to jest ZUS, obojętne czy to jest jakakolwiek inna emerytura, jest tak, że świadczenie, które jest wypłacane, jest z bieżącego dochodu osób, które są aktywne na rynku pracy. I nie ma żadnego...
O ile wzrosną emerytury młodych ludzi dzięki tym zmianom? O ile wzrosną emerytury młodych ludzi dzięki tym
zmianom? Ja się cieszę z tego, że nie, że wzrosną emerytury, bo tak jak mówiłem, emerytury, i pewnie zgadzam się z tobą, że będą śmiesznie niskie, pewnie około 1000 zł na dzisiejsze warunki, tylko ja się cieszę z tego, że nie musimy podnosić im podatków, żeby wypłacać emerytury ludziom, którzy mogą pracować.
Nie przerywałem tej bardzo ciekawej dyskusji, ale ona się oderwała cokolwiek od
prezydenta Komorowskiego? Nie.
Ona się w ogóle oderwała od tego, o czym myślą, o czym mówią politycy, bo ja nie mam wrażenia, żeby kandydaci prezydenccy i ten główny i ten główny jego przeciwnik i ci pomniejsi, żeby się tam jakoś za bardzo na tych sprawach skupiali. Chociaż rzeczywiście warto by było, żeby taka dyskusja o przyszłości się toczyła i o programach, ale chyba
dostępujemy kandydatów tutaj.
Znaczy nie, no kandydat Duda mówi, że jest to priorytetem jego prezydentury.
No pewnie z jakiegoś sondażu wyszło, że ta rzecz, której najbardziej ma społeczeństwo pretensje do Platformy i taka jest dla niej zrozumiała, to podniesienie wieku emerytalnego. W związku z czym trzeba mówić, że się wiek emerytalny obniży. No, ale
jak to zrobić?
Się mówić, ale i tego
właśnie, no bez, ja nie, tutaj nie prezentuję jakiegoś roszczeniowego podejścia na zasadzie obniżajmy co się da, natomiast no, trzeba rozumieć kontekst. Ta reforma została przeprowadzona bez żadnych konsultacji, bez pytania kogokolwiek o zdanie, po cichu. I trudno się dziwić, że ludzi to wkurzyło i teraz są gotowi popierać polityków, którzy obiecują cofnięcie tego w jakiejś tam części, bo znowuż nie widać, żeby Andrzej Duda na tym mógł zrobić jakąś wielką
karierę. Tylko takie domniemanie sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, bo wcale nie jest pewne, czy to rzeczywiście społeczeństwo porwie akurat ten postulat, ale myślę, że w ogóle jest problemem, nie wiem, wybadanie co Polakom dolega tak naprawdę, tak? Co oni, jakich zmian oni by chcieli? No wydawałoby mi się, że jak na przykład są takie rzeczy, jak niedawnie ujawnione notatki służbowe z Ministerstwa Finansów, czyli cały jakiś, ujawniający jakiś cały absurdalny system, który jest nastawiony na to, żeby jak najwięcej złupić obywateli i ten dostaje premię, kto potrafi kontrolować skutecznie, tak, bo mówimy o tym rozporządzeniu jakby nieformalnym Ministerstwa Finansów, że jak idzie kontrol, to kontrol ma wracać w 80 co najmniej wypadkach z kasą, a nie stwierdzeniem, że wszystko jest w porządku, bo z tego państwo nic nie ma.
Znaczy, z domiarem i to nie mniejszym niż 1000 zł. Takie są zalecenia ministra Kapicy, który wygłosił w listopadzie ubiegłego roku na spotkaniu z dyrektorami wszystkich izb skarbowych.
No i tam notatka... powiedział, że kto będzie miał kiepskie wyniki, to poleci. No.
Powiedział, że jeżeli nie będzie faktycznie tych wyników, to zostanie w każdym urzędzie tylko dwóch kontrolujących, będą zwolnienia. Znaczy, już pomijając kwestie te, które pewnie tysiące razy nasi słuchacze słyszeli, czyli kwestie przyjazności państwa w stosunku do przedsiębiorców, z czego tak naprawdę żyje państwo, no to trzeba tutaj jednak chyba do tych fundamentalnych rzeczy wrócić. Znaczy, w ogóle po co jest państwo i dlaczego państwo w tym momencie traktuje swoich obywateli jak potencjalnych przestępców, albo wręcz jak jakieś owce, które są, właściwie nie owce, no bo owce się strzyże, jakichś takich baranów chyba, których się po prostu gdzieś strzyże do krwi. I oczywiście minister Kapica później tłumaczy, że to chodzi o to, żeby te kontrole były celowane, żeby nie było kontroli takich szerokich, rozmazywanych przez wszystkich, tylko celowane i tych, którzy... Tylko, że minister Kapica nie zdaje sobie sprawy, jak to działa. Znaczy, jak działa urzędnik...
Nie sobie sprawę, tylko przepraszam, jak to Korwin może... kiedyś powiedział, ryżnie w głupa po prostu.
Może, ale jak to będzie działać? No oczywiście, że taki urzędnik gdzieś w Kwidzynie, czy gdzieś w jakiejś innej miejscowości pójdzie i będzie dotąd siedział, aż znajdzie.
No, Kwidzyn pojawił się dlatego, że akurat tamtejszy Urząd Skarbowy był przedmiotem kontroli NIK-u bodajże pół roku temu i ta kontrola wykazała właśnie szeroką gamę rozmaitych sztuczek stosowanych na to, żeby zmaksymalizować wpływy urzędu. Tego rodzaju, że jeżeli urząd znajdował na przykład jakąś tam niedopłatę, to nie zwracał się do obywatelu, nie zapłaciliście, tylko czekał tam 4-5 lat, aż odsetki i kary umowne uczynią z tego kwotę poważną i wyhoduje się jakiś dług. Ale naprawdę, jeżeli ktoś był na Zachodzie, to już, przepraszam, może to jest banalne, jeżeli ktoś widział jak działa na przykład urząd skarbowy, nie wiem, brytyjski czy irlandzki.
Opisałeś o tym w Interi, w swoim felietonie.
No bo tam cytowałem z relacji ludzi, no to właśnie w tym widać, jak zasadnicza cywilizacyjna różnica jest między III Rzeczpospolitą a Europą.
Ja tylko jeszcze słówko. Bardzo mi się podobał Bartka Radzieckiego tekst w Rzeczach Wspólnych właśnie o państwie drapieżczym. Mam nadzieję, że o tym opowie.
To ma teraz Bartek pochwali jakiś tekst Bartosza Marczuka, żeby było już słodziutko na koniec.
To jest jako rekompensatę za wcześniejszą inwektywę związaną z moją argumentacją w kwestii wieku emerytalnego. Jesteśmy kwita. Dziękuję, tym niemniej.
Wysłucham taśmę potem.
Właśnie. Rzeczywiście... jest taka teoria państwa drapieżczego, czyli państwa, które, krótko mówiąc, kieruje się priorytetem dojenia obywateli po to, żeby sfinansować wygodne życie tak zwanej klasy drapieżczej, która siedzi sobie w polityce, w sektorze publicznym i świetnie
jestem
żyje.
Pewien, bo to jest chyba od Galbraitha pochodzi to określenie, tylko nie wiem, czy to bardziej trafniejsze nie byłoby zamiast predatory state, czyli państwo drapieżcze, że u nas to był raczej parasite state, państwo pasożyt po prostu.
O tym samym myślałem.
Pasożytuje na nas, na obywatelach.
Tak, ale wymowa tego
radary
pojęcia...
na przykład nie po to, żeby na drodze było bezpiecznie, żeby jak najwięcej kasabubu na tych radarach natłuc, prawda, na kierowcach.
Tak, zgadzam się, że określenie pasożyt jest lepsze, ale o to w gruncie rzeczy chodzi w samej teorii. Znaczy, relacja drapieżca-ofiara jest relacją właśnie pasożytniczą, co też oznacza, że ofiarę nie należy zabić, tylko trzeba ją na tyle utrzymywać przy życiu, po to, żeby mogła być ciągle źródłem pożywienia, prawda?
I o tym naszym tasiemcu, którego sobie możemy wybrać, bo jest rok wyborczy, za chwilę będziemy rozmawiać dalej. Bartosz Marczuk, Bartłomiej Radziejewski w Plusach Dodatnich, Plusach Ujemnych. Zostańcie państwo z nami.